Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Zadania Kościoła na polu edukacji i miłosierdzia wskazał papież włoskim biskupom.
O konkordatach z krajami postkomunistycznymi mówiono na rzymskim Uniwersytecie Angelicum.
Bonifratrzy obchodzą 400-lecie obecności w Polsce.
28 maja witają Państwa Barbara Marczewska
i Krzysztof Bronk.
Wobec wpływów relatywizmu i nihilizmu, czy wprost kwestionowania prawa do edukacji, pierwszy wkład, jaki możemy dać, to świadectwo zaufania do życia i do człowieka, do jego rozumu i zdolności kochania. Podkreślił to Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Episkopatu Włoch. Podejmując główny temat ich obrad, którym jest edukacja, papież przypomniał znaczenie programu wychowawczego opartego na konsekwentnej i całościowej wizji człowieka. Ta zaś wynikać może jedynie z doskonałej realizacji człowieczeństwa, jaka dokonała się w Chrystusie.
Ojciec Święty wskazał, że trzeba wychowawców cieszących się autorytetem i zaufaniem. Jak zauważył, prawdziwy wychowawca angażuje się całym sobą, łącząc w prowadzeniu edukacji autorytet i osobisty przykład. W związku z rozpoczynającym się wkrótce rokiem kapłaństwa, Benedykt XVI zwrócił uwagę na miejsca, jakie w posłudze księży ma praca wychowawcza. Nawiązał ponadto do światowego kryzysu gospodarczego i odnośnych inicjatyw podejmowanych przez włoski Kościół.
Nonostante le misure intraprese a vari livelli,
mimo podjętych na różnych płaszczyznach środków, społeczne skutki kryzysu nadal się odczuwa i to poważnie, zwłaszcza gdy chodzi o najsłabsze warstwy społeczeństwa i o rodzinę. Pragnę więc wyrazić uznanie i poparcie dla inicjatywy Funduszu Solidarności pod nazwą Pożyczka Nadziei. Właśnie w najbliższą niedzielę odbędzie się krajowa kolekta, która stanowi bazę tego funduszu. To nowe wezwanie do ofiarności dołącza się do licznych inicjatyw podjętych w wielu diecezjach. Jest ono wymownym świadectwem wzajemnego dzielenia się ciężarami. W chwili trudności uderzających szczególnie w tych, co stracili pracę, staje się to prawdziwym aktem kultu, zrodzonym z miłości, jaką Duch Zmartwychwstałego wzbudza w sercach wierzących. Jest wymownym głoszeniem nawrócenia wewnętrznego, jakie rodzi Ewangelia, i poruszającym przejawem kościelnej komunii.
Papież wskazał ponadto, że istotną formę miłosierdzia włoski Kościół świadczy na płaszczyźnie intelektualnej. Znaczącym tego przykładem jest szerzenie mentalności sprzyjającej życiu w każdym jego aspekcie i momencie, zwłaszcza gdy jest szczególnie kruche. To również jest działaniem wychowawczym i stanowi wyraz konkretnej miłości do każdego człowieka.
Stolica apostolska i kraje postkomunistyczne w Europie to temat konferencji, która odbyła się wczoraj na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza. O znaczeniu konkordatów i innych umów, które Watykan zawarł na naszym kontynencie po upadku komunizmu, opowiadali główni watykańscy hierarchowie tamtych lat, kardynałowie Angelo Sodano, Achille Silvestrini, Roger Echegaray, Józef Tomko, a także arcybiskup Nikola Eterowicz, były nuncjusz na Ukrainie. Jednym z prelegentów była też polska ambasador przy Stolicy Apostolskiej, Hanna Suchocka.
Referat prowadzający przedstawił ksiądz kardynał Sodano, który był aktywnym uczestnikiem tych wydarzeń w początku lat 90., pokazując, jak bardzo każde z tych państw, które zrywało z przeszłością, zmierzało w kierunku stworzenia jakiegoś porozumienia ze Stolicą Apostolską. Potem były dwa takie przypadki studyjne i właśnie jednym był Konkordat Polski, a drugim było porozumienie zawarte z Bośnią i Hercegowiną. Oczywiście o Konkordacie Polskim mówiłam ja i o całej genezie i sytuacji z tym związanej i o aktualności Konkordatu. Te porozumienia odgrały ważną rolę w demokratyzacji tych społeczeństw, opierając je na zasadach postsoborowych, z których jedną z tych zasad było przede wszystkim uznanie ochrony praw człowieka, a także jednak oparcie na zasadzie tolerancji, a przykład Polski był też podawany jako właśnie ten, że w wyniku zawarcia Konkordatu jego jakby konsekwencją było uchwalenie szeregu ustaw, które regulowały w sposób odpowiedni jak w Konkordacie relacje pomiędzy Kościołami a państwem polskim.
Konferencję zakończyła dyskusja panelowa. Kardynał Echegaray podzielił się wrażeniami z ponad 20 spotkań z patriarchą Moskwy Aleksym II. Prawdopodobnie zbyt surowo ocenialiśmy rosyjską cerkiew, powiedział. Patriarcha nieraz mnie przekonywał, że nie chce sojuszu tronu i ołtarza. Po upadku komunizmu byli jednak bezbronni wobec napływu sekt, nieprzygotowani i pozbawieni środków zaplecza, by stanąć na nogi w nowej sytuacji. Stąd ich gwałtowne reakcje, powiedział były przewodniczący papieskich rad Justitia et Pax oraz Cor Unum. Z kolei kardynał Silvestrini przestrzegł przed przecenianiem roli konkordatu w krajach o tradycji prawosławnej. Nasza pozycja w tych państwach zależy przede wszystkim od relacji z cerkwią prawosławną, podkreślił były prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
W Nowosybirsku zakończyła się konferencja o tożsamości syberyjskich katolików. Została zorganizowana z okazji stulecia konsekracji Kościoła Świętego Kazimierza oraz 25-lecia święceń kapłańskich ordynariusza tamtejszej diecezji Przemienienia Pańskiego, biskupa Józefa Werta.
W pierwszym dniu konferencji biskup Werk opowiedział o swojej drodze do kapłaństwa, o przeciwstawianiu się propagandzie ateistycznej, o obronie praw osób wierzących w latach socjalizmu realnego, a także o swojej posłudze kapłańskiej w Nowosybirsku. Wczoraj odbyła się uroczystość odsłonięcia kamienia upamiętniającego miejsce, gdzie 100 lat temu konsekrowano pierwszy kościół świętego Kazimierza, wybudowany ze składek miejscowych katolików. W latach 30. ubiegłego wieku kościół zamknięto, a za czasów tzw. odwilży chruszczowo-łowskiej został on zburzony. Na jego miejscu postawiono uniwermak. Dzisiaj uczestnicy konferencji zapoznali się z prezentacją Tatiany Niedzieluk, kościół rzymskokatolicki na zachodniej Syberii w latach 1881-1918. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Biskup Nicodem Barriga stanął na czele komisji powołanej przez prezydenta Togo, by wyjaśnić brutalne stłumienie zamieszek po wyborach w 2005 roku. Wygrał je syn zmarłego w tym samym roku generała Gassing Beyade, który przez 38 lat kierował państwem. Według szacunków ONZ w zamieszkach zginęło wówczas ponad 400 osób. Powołanie komisji mającej wyjaśnić te zajścia przewidywało porozumienie polityczne podpisane w 2006 roku przez prezydenta i opozycję. W skład Komisji Prawda, Sprawiedliwość i Pojednanie weszło 11 zwierzchników religijnych, przedstawiciele władz plemiennych i profesorzy wyższych uczelni. Nie należą do niej jednak żadni przedstawiciele partii politycznych.
Episkopat Nigerii utworzył Fundusz Pomocy Ludności Delty Nigru. Teren bogaty w złoża naftowe od 2 tygodni jest areną wojskowej ofensywy prowadzonej przeciw rebeliantom z ruchu na rzecz wyzwolenia Delty Nigru. Ugrupowanie to podjęło akcje sabotażowe, usiłując zmusić rząd do podziału dochodów ze sprzedaży ropy, tak aby część funduszy pozostawała w rejonach jej wydobycia.
Starcia rebeliantów z siłami rządowymi oprócz ofiar śmiertelnych wywołały kilkutysięczną falę uchodźców. Do nich w pierwszej linii kierowana jest kościelna pomoc. W minioną niedzielę w całym kraju zbierane były ofiary na ten cel. Przewodniczący Episkopatu Nigerii poinformował, że pieniądze te przeznaczone zostaną na zakup artykułów pierwszej potrzeby oraz projekty pomocy długofalowej. Wiemy o napięciach istniejących w Delcie Nigru i nie mamy zamiaru wchodzić w ich meritum, powiedział arcybiskup Felix Alabado Zinjob. Chcemy jedynie pomóc tym braciom i siostrom, którzy w tak trudnym momencie tej pomocy potrzebują, dodał nigeryjski hierarcha.
W Chile trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Majowe obchody zorganizowano w duchu wskazań 5. Konferencji Ogólnej Ameryki Łacińskiej i Karaibów, która odbyła się 2 lata temu w Aparecidzie. Poszczególne kościoły podejmują na swych terytoriach misję kontynentalną. Chodzi o takie odnowienie ducha misyjnego, aby wszyscy wierni czuli się wezwani do głoszenia Ewangelii. Ponieważ misja ta ma mieć również wymiar ekumeniczny, episkopat Chile zachęcił do organizowania spotkań modlitewnych z wiernymi innych wyznań chrześcijańskich oraz wspólnego podejmowania dzieł miłosierdzia wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. Tygodniowa modlitwa o jedność chrześcijan potrwa w Chile do soboty.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Nowy czeski premier spotkał się z tamtejszymi zwierzchnikami religijnymi. Jan Fischer zaprosił do swego urzędu przewodniczących Episkopatu, Ekumenicznej Rady Kościołów oraz Federacji Gmin Żydowskich. W czasie wczorajszego spotkania rozmawiano m.in. o zapowiedzianej na wrzesień pielgrzymce Benedykta XVI. Innym poruszanym tematem była działalność ugrupowań ekstremistycznych. Zdaniem przewodniczącego Episkopatu, arcybiskupa Jana Graubnera, spotkanie było przejawem życzliwości i otwarcia premiera na ludzi wierzących. Jednak ze względu na nabity program rządu, który w tym półroczu sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, nie może być teraz mowy o rozpatrywaniu konkretnych problemów, oświadczył arcybiskup Graubner.
W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu dobiega końca międzynarodowe sympozjum historyczno-teologiczne z okazji jubileuszu stulecia odrodzenia i reformy Zgromadzenia Księży Marianów, których dokonał błogosławiony Jerzy Matulewicz. W spotkaniu uczestniczy blisko 100 Marianów z kilkunastu krajów świata, ich świeccy współpracownicy oraz siostry zakonne ze zgromadzeń założonych przez błogosławionego Jerzego.
Główną ideą sympozjum jest z jednej strony refleksja nad dziełem odrodzenia zakonu oraz drogą, jaką przeszło odnowione zgromadzenie w ciągu minionych 100 lat, z drugiej jednak również namysł nad kierunkami przyszłej pracy.
W świetle dostępnych dzisiaj źródeł chcemy lepiej poznać okoliczności odnowy,
ksiądz Jan Mikołaj Rokosz, przełożony generalny zgromadzenia,
a następnie szukać odpowiedzi na pytanie, które elementy reformy na stałe wzbogacają nasz charyzmat oraz styl życia i pracy, a które wynikały z dziejowej konieczności dostosowania zakonu do życia w konspiracji, a dzisiaj straciły już swoją aktualność.
Niezwykle cenne jest zarówno spojrzenie w perspektywie historycznej, która uświadamia wartość wspólnego dziedzictwa, jak i teologiczno-duchowej, która pozwala odnowić wierność charyzmatowi i rozpoznawać wolę Boga odnośnie do dróg i sposobów, jakimi zgromadzenie ma służyć Kościołowi i jak ma wyglądać obecność Marianów we współczesnym świecie w ramach hasła Pro Christo et Ecclesia. Ważnym elementem spotkania jest świadectwo braci ich życia z Bogiem i wzajemne dzielenie doświadczeniem mariańskiego powołania w różnych częściach świata. Z Lichenia dla Radia Watykańskiego ksiądz Rafał Zalewski.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Rozpoczęły się obchody jubileuszu 400-lecia obecności w Polsce zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego, Bonifratrów. Wczoraj prowadzony przez zakon szpital świętego Jana Grande w Krakowie został nagrodzony przez Radę Miasta medalem Krakowie Merenti. Ta nagroda bardzo cieszy, bo pomoc drugiemu człowiekowi jest szczególną misją Bonifratrów, podkreślił prowincjał zakonu w Polsce brat Krzysztof Wrączak.
Ta pomoc odbywa się na różnych poziomach. Jest to pomoc świadczona przez nas, przez naszych współpracowników w czterech naszych szpitalach, ale również w domach pomocy społecznej, w różnego rodzaju innych instytucjach, takich jak ośrodki pomocy, przychodnie. To jest dziś bardzo ważne, aby zobaczyć drugiego człowieka, który przychodzi do nas z różnymi potrzebami.
Obchody 400-lecia obecności zakonu Bonifratrów w Polsce potrwają do niedzieli. W programie liczne sympozja, spotkania i koncerty. Od 25 kwietnia trwa pielgrzymka po Polsce Krzyża Światowych Dni Młodzieży z ikoną Matki Bożej Salus Populi Romani. Od wczoraj krzyż przebywa w diecezji bydgoskiej, odwiedzając m.in. sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, ośrodki duszpasterstw akademickich czy zespół szkół katolickich, mówi prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Damian Wodziński.
Młodzi ludzie powinni dzisiaj czerpać siłę z krzyża. Powinni patrzeć na niego nie jako na znak zgorszenia czy hańby, tylko właśnie na coś, co daje siłę. Powinni wziąć swój własny krzyż i nieść go. I nieść go z radością, brać przykład z Jana Pawła II, który do końca niósł swój krzyż.
Podczas wędrówki po Polsce Krzyż Światowych Dni Młodzieży nawiedzi jeszcze m.in. Kraków, Gniezno, Lublin, Siedlce czy Rzeszów. Będzie również w Warszawie 6 czerwca podczas modlitewnego czuwania na Placu Piłsudskiego w 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Wędrówka Krzyża Światowych Dni Młodzieży po Polsce zakończy się 29 czerwca.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.